Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dobry wieczór, szczęść Boże, Ewa Tylus. Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Koloseum. Jak co tydzień mówimy o chrześcijanach prześladowanych, o dyskryminacjach, o misjonarzach i o misjach. I ze mną tworzy dzisiaj audycję Jan Dudziński, nasz realizator. I w studiu jest też gość Marek Wojdyło z Pomoc Kościołowi w Potrzebie z Warszawy.
Dzień dobry.
Sekcja Polska. Dziś porozmawiamy sobie o dyskryminacjach i atakach na wierzących, na katolików w Polsce. Tak jak w ubiegłym tygodniu mieliśmy wtedy gościa z Ordo Iuris i tę audycję poświęciliśmy atakom. Wtedy rozmawialiśmy o takiej profanacji na Marszu Równości w Gdańsku, wtedy kiedy z Najświętszego Sakramentu zrobiono sobie pośmiewisko i była taka rzecz, która mogła obrażać i kobiety, i Najświętszy Sakrament. Oczywiście katolicy Polacy byli tym oburzeni, a dzisiaj jest już mowa o kolejnej profanacji, na kolejnej Paradzie Równości, tak zwana tęczowa msza. O co chodzi, Państwo pewnie już się domyślają i na pewno też są Państwo tym zbulwersowani, tak jak my. Ale to wszystko później. Na razie chcielibyśmy wyemitować felieton księdza doktora Andrzeja Pasia. Akurat dzisiaj będzie wywiad. Rozmowa z siostrą Marią Pakułą, franciszkanką, misjonarką Maryi z Korei Południowej. Zapraszamy do wysłuchania. Koreańska duma.
Korea Południowa to państwo, które do 1905 roku istniało jako cesarstwo koreańskie, natomiast później zostało podzielone tak samo troszeczkę jak i Polska. Przechodziło koleje transformacji. Z jednej strony właśnie obóz Związku Radzieckiego, a z drugiej strony Stany Zjednoczone i wpływy i przez lata wojny, tak zwana wojna rosyjsko-japońska, która w końcu zakończyła się po wielu latach takim rozdziałem Korei Północnej i Południowej. O Północnej nic nie wiemy. Wiemy o tym, że z naszych raportów Pomocy Kościołowi w Potrzebie, że są tam bardzo silne prześladowania chrześcijan. Ludzie cierpią, nawet oddają życie ze względu na swoje przekonania religijne. W naszym raporcie pojawiła się też wiadomość o tym, że ktoś został tam rozjechany walcem właśnie tylko dlatego, że jest chrześcijaninem. Natomiast w Korei Południowej jest inaczej. Może dlatego, że po tej wojnie, po tych wpływach wojsk amerykańskich i pomocy ONZ-u mamy pewne zachowanie jakiejś tolerancji i politycznej, i religijnej. I w związku z tym nie chcę wchodzić w ogóle tutaj w historię Korei, tylko bardziej we współczesne czasy. Siostra już jest 27
lat.
27 lat w tym miejscu. Jak wygląda Kościół, jaka jest historia w ogóle formowania się Kościoła koreańskiego w Korei Południowej?
Ojcze, historia Kościoła katolickiego w Korei Południowej jest nie tylko w Korei. Mówimy, jeśli chodzi o historię Kościoła, mówimy o Korei Północnej i Południowej razem. Jest historią fascynującą, dlatego że tymi, którzy przynieśli katolicyzm na ziemię koreańską, to nie księża, to nie zakonnicy, to nie misjonarze, ale sami Koreańczycy. Koreańczycy są wybitnie z tego dumni. Ponad 200 lat temu Koreańczycy, którzy studiowali w Chinach filozofię wschodu, tam spotkali Chrystusa. Tam zetknęli się po raz pierwszy z Biblią. Razem z Chińczykami zaczęli Biblię studiować. Pod wpływem studiów Biblii przyjęli chrzest i pierwsi byli to świeccy Koreańczycy, którzy przyjechali do Korei i zaczynają od głoszenia Chrystusa. Przede wszystkim od czytania Biblii. Wspólnota pierwszych koreańskich katolików przez 50 lat funkcjonuje bez kapłana. Po prostu oni, katecheci, uczą, głoszą Chrystusa i chrzczą. Jest tylko jeden sakrament przez 50 lat. Chrzest Święty. Po 50 latach pierwszy koreański ksiądz, który przyjmuje święcenia w Pekinie, chyba nie nawet w Pekinie, przyjmuje w Makao, wraca do Korei i zaczyna sprawować mszę świętą. Jest to coś, z czego Koreańczycy po dzień dzisiejszy są bardzo dumni i koreańscy świeccy katolicy są naprawdę wybitnie prężni. To oni są tymi, którzy misjonują, bo dla Koreańczyka, dla koreańskiego katolika, misja to nie gdzieś poza Koreą. Misja to mój sąsiad. Ktoś z mojej rodziny musi być tym, który przeze mnie pozna Chrystusa. I Koreańczycy są w tym niesamowici. Jest to coś, co ja każdego dnia po prostu podziwiam.
Ja właśnie nawiązałem na początku naszego spotkania do tego uczestnictwa Koreańczyków we mszy świętej, bo nigdy nie widziałem takiej postawy, takiego rozmodlenia i takiej euforii, radości z tego, że mogą uczestniczyć we mszy świętej. A dzisiaj jak wygląda liturgia w Korei Południowej, gdy jesteście wspólnie na Eucharystii?
Ojcze, Koreańczycy są... mają bardzo głębokie pragnienie wartości duchowych. Koreańczycy spowiadają się przede wszystkim. Koreańczyk, który idzie na mszę świętą, jeżeli może nie ma jakichś szczególnych przeszkód, przystępuje do komunii świętej. Ale Koreańczyk co najmniej raz w miesiącu spowiada się. I Koreańczycy sakramenty uważają jako największy skarb życia. I także wiarę. Często słyszymy, jak mówią: siostro, największym majątkiem, jaki mogłem ofiarować swoim dzieciom, to jest wiara. Sam się ochrzciłem, gdy miałem 30-40 lat. Potem powoli przekazałem wiarę moim dzieciom. Koreańczycy uczestniczą we mszy świętej nie tylko w święta. Rano pierwsza msza święta w Seulu, w każdej parafii, jest o godzinie 6. I na tej mszy jest najwięcej młodych, którzy biegną do pracy. Rzeczywiście biegną, bo tam pęd życia jest chyba większy niż w Polsce. I większość z młodych, którzy przed rozpoczęciem pracy wstępują na mszę świętą o 6, żeby potem mogli po prostu zdążyć na czas do pracy. Więc jest to naprawdę bardzo żywotny kościół. Katolików w Korei jest tylko 10%, ale... wspólnoty są bardzo żywotne i są bardzo misyjne.
A jak się łączą duchowo, jak na przykład odbierają nauczanie papieża Franciszka? Jaki jest dla nich efekt tego nauczania?
Tak, Koreańczycy są bardzo rzymscy, musimy powiedzieć. Koreańczycy są bardzo przywiązani do tradycji i Koreańczycy w parafiach studiują encykliki papieskie. Naprawdę, podziwiam Koreańczyków.
Czyli pogłębiona taka świadomość religijna.
Ostatnie encykliki papieża, zwłaszcza to Laudato Si o stworzeniu i te inne. Każda nowa, pojawiająca się encyklika jest studiowana w kościele. Bo tam kościoły są otwarte od rana do 22. Każdy kościół, nie ma kościoła w Korei, nawet na najmniejszej wsi, który byłby zamknięty w ciągu dnia. Bo wszystkie grupy, Legiony Matki Bożej, Żywego Różańca, w ciągu dnia przychodzą panie, przychodzą mamy, te, które nie pracują, by się spotykać, by się modlić, by się dzielić Słowem Bożym. Wieczorem po pracy przychodzą panowie. A sobota i niedziela jest przeznaczona w większości dla dzieci i młodzieży. Także każdy kościół jest otwarty. To jest nie do pomyślenia w Polsce chyba.
Czy brakuje kapłanów w Korei? Bo w świecie gdzieś jakiś deficyt nastąpił, łącznie z naszą ojczyzną. W Polsce również już brakuje duchownych.
Z tego, co ja widzę, duchownych chyba nie brakuje, dlatego że Korea ma dużo powołań. Na pewno są też, przyjeżdżają misjonarze z innych krajów, zakonnicy też, którzy pomagają koreańskim księżom, ale Korea też wysyła misjonarze do innych krajów obecnie.
No to ciekawe rozwiązanie. Kościół misyjny, którym jest Korea Południowa, a jednak sama też jest misją dla innych krajów. A dokładnie czym wasze zgromadzenie się zajmuje w Seulu?
My mamy 22 wspólnoty w Korei Południowej i pracujemy w parafiach, także pracujemy wśród bezdomnych, stołówki dla bezdomnych, zwłaszcza w Seulu. Ja pracowałam przez dłuższy czas, posługiwałam w takiej jednej stołówce w centrum Seulu, w bardzo bogatej dzielnicy skądinąd. Równocześnie mamy też dom dla dziewcząt z Korei Północnej, które uciekają do Południowej, a wybrały wiarę katolicką, dlatego mieszkają w naszym takim ośrodku. Mamy też domy dla niepełnosprawnych kobiet. Zwłaszcza są to kobiety, które są po gwałtach. Niepełnosprawne po gwałtach i wyrzucone często z domu. Mamy także wspólnoty, które pomagają rodzinom, tak zwanych multikulturowym rodzinom, bo Koreańczycy, którzy nie mogą znaleźć żony w Korei, zwłaszcza rolnicy, żenią się z dziewczynami, które są z Filipin, czy z Wietnamu, czy z Kambodży i tych sąsiednich krajów. No, ale one potem mają sporo problemów z tego powodu. Jest to problem językowy i inkulturowania się, więc jest dużo kłopotów. Więc prowadzimy w kilku diecezjach też takie ośrodki pomocy tym kobietom.
I teraz jeszcze mam pytanie, tak troszeczkę już nie z tej działki misyjnej ani kościelnej, tylko bardziej takiej osobistej. Mianowicie, odkąd nastąpił podział na Koreę Północną, Południową, z jednej strony reżim, z drugiej strony świat demokratyczny, czy spotkała się siostra w swojej pracy z takimi przypadkami rozdzielenia rodzin pomiędzy jednym krajem a drugim krajem i tych powiązań, które zostały gdzieś zniszczone przez system polityczny, system geopolityczny?
Tak, ojcze. W Korei ta rana ciągle krwawi. Podział, Korea, która jest ostatnim podzielonym krajem na tej ziemi, ma tak głęboką ranę, która krwawi bez końca. I jedna część Koreańczyków chce zjednoczenia z północą. Druga część Koreańczyków nie chce zjednoczenia z północą. Powód najczęściej jest taki: gdy zjednoczą się, muszą się podzielić tym dobrem, które mają. Więc młode pokolenie często nie jest za tym. Starsze pokolenie z jednej strony chce zjednoczenia, z drugiej strony boją się komunizmu. Koreańczycy Korei Południowej bardzo boją się komunizmu.
No chyba to jest zrozumiałe, ponieważ widzimy, jakie ofiary były właśnie systemu socjalistycznego czy komunistycznego, który panował w Europie Wschodniej. Ale dzisiaj, czy ten dramat jakoś jest już zmniejszony, jest jakoś zaleczony, są te rany?
Nie, rany zaleczone nie są, ale obecny prezydent jest katolikiem i jest pozytywnie nastawiony do Korei Północnej, do reżimu Korei Północnej. Zresztą widzimy to przy okazji różnych ostatnich spotkań. Więc to spowodowało, że kontakty pomiędzy południem a północą zostały nawiązane na nowo. Chyba została już otwarta droga, to znaczy połączenie kolejowe pomiędzy północną a południową Koreą i wznowiono spotkania rodzin.
Czyli jest to fakt.
Tak, to jest, nie fakt. Jest jakiś, to się zdarzało co kilka lat, ale przez ostatnie kilka lat też było zamrożone te wizyty. A teraz, ponieważ obecny prezydent jest katolikiem, to raz, a po drugie, jego rodzice są uciekinierami z Korei Północnej. W czasie wojny przeszli na południe. Więc też nie tylko on ma sentyment do Korei Północnej, ale obecny przywódca Korei Północnej, Kim Jong-un, jest też przez to w jakiś sposób pozytywnie nastawiony do południa. I zaczyna się rozwijać też pomoc ekonomiczna dla Korei Północnej. Zresztą Kościół cały czas pomaga Korei Północnej. Kościół, biskupi, duchowni, zakony i katolicy. Nie tylko katolicy, także protestanci czy buddyści. Zawsze jest pomoc organizowana dla Korei Północnej. Ale teraz widzimy, że ponieważ mogą się spotkać rodziny te podzielone, tych rodzin już jest na pewno niewiele zostało, bo w Korei w czasie tego strasznego głodu, który był w 1996 roku, po prostu Korea Północna naprawdę zmniejszyła się o kilkaset tysięcy. Ale ta sytuacja teraz jest bardzo pozytywna i dziewczęta, które z nami mieszkają, bo czasem zachodzę do nich, jak nie ma siostry, która jest za nich odpowiedzialna, to też często opowiadają tak cieplej o Korei Północnej, o rodzinach, które tam zostały, że jest im troszkę lepiej. Dlaczego? Dlatego też, że ci, którzy pracują w Korei Południowej, mogą łatwiej przesłać pieniądze do Korei Północnej. Jest otworzona taka właśnie możliwość w tych czasach.
Dziękujemy bardzo, siostrze, za to świadectwo z pierwszej ręki, już nie tylko z mediów, które czasami właśnie nierzetelnie podają informacje, ale teraz już wiemy to po prostu z życia, które dzieje się w Korei Południowej, a które przedstawiła nam siostra Maria Pakuła, franciszkanka, misjonarka Maryi. Bardzo dziękuję, siostro.
Ja też bardzo dziękuję za tą zaskakujące spotkanie, ojcze. Prosimy pamiętać o nas w modlitwie, zwłaszcza o
tych podzielonych krajach. I polecamy się tak samo modlitwą i życzymy powodzenia w swojej misji, misji też dialogu i pojednania pomiędzy północą a południem w Korei.
Bardzo dziękuję.
Szczęść
Bardzo
Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże. Dobrego
Kłania
dnia.
Się ksiądz Andrzej Paś.
I to była rozmowa z siostrą Marią Pakułą, franciszkańską misjonarką Maryi z Korei Południowej. Drodzy Państwo, minął tydzień od naszej audycji, w której mówiliśmy o paradzie różnych środowisk homoseksualnych w Gdańsku. Tam miała miejsce jedna z profanacji, a teraz mówimy o drugiej. Kolejna wydarzyła się w sobotę. To Parada Równości 2019. Otworzył ją prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, objął patronatem tę Paradę Równości. Logo Parady Równości, tęczowy ornat, durszlak na głowie i prasa pisała, że w takich okolicznościach była koncelebrowana msza w centrum Warszawy. Tak to nazywają w internecie niektóre media, ale wydaje mi się, że nie była to msza, tylko pośmiewisko i zrobienie takiej inscenizacji w celu obrażenia wartości, no, o których chyba na takiej paradzie równości nie powinno być mowy. Jeżeli jest to parada równości, to jakieś nierówności mogą być tam manifestowane. Chociaż prezydent stolicy apelował o szacunek dla wiary i tradycji, część Polaków przekonuje, że uczucia zostały obrażone, nas, katolików. I Marek Wojdyło z Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest ze mną w studiu. Postaramy się skupić dzisiaj na tym problemie. Czy to w ogóle można nazwać mszą? Czy też można równie nazwać to obrazą uczuć nas, katolików?
To znaczy, msza święta może być odprawiona jedynie przez księdza katolickiego, prawnie wyświęconego. Z tego, co się orientuję, ten mężczyzna, który w jakiś komiczny sposób chciał zaistnieć tym happeningiem, jeśli faktycznie otrzymał jakiekolwiek święcenia, to były to święcenia od protestantów, którzy, jak wiemy, no, nie odprawiają mszy świętej w świetle katolickiej nauki, z samej nazwy będąc protestantami. Także to był zwykły happening, mający po prostu w jakiś sposób, nie wiem, dodać popularności panu Niemcowi.
Jako ksiądz stanął właśnie za tym prowizorycznym ołtarzem Szymon Niemiec, aktywista LGBT, człowiek taki nazywający się biskupem ekumenicznego kościoła katolickiego. Co to byli za ludzie?
Dodajmy jeszcze, że ten cały kościół ekumeniczny ma bardzo długą nazwę, ale chciałbym powiedzieć, że on, z tego co w internecie można było przeczytać, on został wycofany z Polski i nie ma żadnej mocy prawnej, przynajmniej tak można przeczytać w internecie, ale no, nie wiem, co więcej można na ten temat powiedzieć. To ten człowiek, ten pan Niemiec, to nie można nawet mówić, że on tam udawał księdza. No, był przebrany w coś, co imitowało ornat. Stał przy stole, który imitował ołtarz. To wszystko miało na celu wyśmianie naszych liturgicznych elementów, które możemy znaleźć w kościele, które używamy do tego, aby celebrować Eucharystię. Oprócz tego widać tam na zdjęciu, że stoi człowiek z durszlakiem na głowie. Jest on z frakcji kościoła latającego potwora spaghetti, co też jest w jakimś sensie wyśmianiem tuż ogólnie i kościoła katolickiego, i kościoła protestanckiego, i prawosławnych, bo to jest tylko użycie prawa w stylu amerykańskim, czyli chcę założyć sobie kościół, to sobie zakładam i nazywam go jak chcę. Nie musi to być faktycznie wiara objawiona. To jest mój kościół, przez małe K.
Sprawą na pewno powinna się zająć prokuratura teraz.
To już jest w gestii osób, które chciałyby w ten sposób walczyć.
No na pewno dlatego, że tak jak mówi prezydent Trzaskowski, że należy szanować wartości katolików, wartości religijne, ale to nie zostało poszanowane. Poza tym jest artykuł, który mówi o tym, że nie wolno obrażać wiary. Nie wolno obrażać wiary, nie wolno obrażać
wartości. No ale to było bardzo, bardzo ogólnie powiedziane, bo prezydent Trzaskowski to nie jest człowiek, który jest nieprzygotowany do swojej wypowiedzi i jak używa już jakichś słów, to one są no, mierzone bardzo mocno i używając słowa wiara w dzisiejszym świecie wszystko można pod to podpiąć. Przecież te osoby, które szły na paradzie tak zwanej równości, to są osoby, które mocno wierzą w to, co tam głoszą. Ten człowiek, który stał przy tym stole imitującym ołtarz, to też jest osoba, mężczyzna, którym zapewne mocno wierzy w to, co robił. Więc prezydent Trzaskowski, czy świadomie, czy nieświadomie, użył takiego sformułowania, dzięki któremu no, nie za bardzo można tutaj w jakikolwiek sposób powiedzieć mu, że postanął po stronie katolików czy innych wyznań w Polsce, tylko raczej zasłonił się taką wypowiedzią.
Do rozmowy powrócimy, a teraz zapraszamy Państwa na chwilę muzyki. Koloseum, drodzy Państwo, wracamy do rozmowy. Marek Wojdyło w studiu i Ewa Tylus. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o Paradę Równości i to, co się dzieje teraz po Paradzie Równości w Warszawie, chciałam powiedzieć, że na uroczystości upamiętniającej 75. rocznicę bitwy na Porytowym Wzgórzu blisko Janowa Lubelskiego w lasach, tam gdzie walczyli partyzanci, było bardzo ciekawe kazanie księdza. Ksiądz tam przy lesie, przy pomniku, który akurat pokazuje czterech żołnierzy, powiedział nam, że my musimy bronić tych naszych wartości i za wszelką cenę opowiadać się po której ze stronie. My nie możemy stać obojętnie, ponieważ takie ataki dzieją się ciągle i bardzo często. Z kolei, jak rozmawiałam z jedną kobietą dzisiaj w Warszawie, powiedziała mi a propos Parady Równości, zależy, co komu się podoba. No ja mówiłam, że jest ołtarz, że nastąpiła taka rzecz bardzo smutna, zależy, co komu się podoba, ale przecież, drodzy Państwo, są jakieś granice takiego pokazywania swojego niezadowolenia, czy zadowolenia z czyjejś wiary, czy w ogóle wszystkiego. Jeżeli jest demonstracja, też na demonstracji są jakieś granice. To, co się zdarzyło, na pewno będzie miało różne wydźwięki, były komentarze polityków z różnych ugrupowań. Nasze stanowisko jest jasne. Tak nie może być dalej i dłużej.
Tak, do tego jeszcze trzeba dodać, że takie wypowiedzi prezydenta miasta, który deklaruje się jako katolik, powodują spore takie rozmycie wiary, zamęt wśród pozostałych katolików. Może tych katolików, których duchowość jest troszkę jeszcze raczkująca, którzy nie zanurzyli się w pełni w tym bogactwie Kościoła, bogactwie wiary i łatwo do nich dotrzeć takimi sugestiami, że przecież miłość jest najważniejsza, że przecież trzeba się szanować, przecież nie możemy nienawidzić kogoś, kto prowadzi życie odmienne od naszego, czy w inny sposób. Ale to powoduje też w tym momencie, że pojęcie miłości zostaje rozmyte, pojęcie prawdy zostaje rozmyte. Kiedy aktywiści LGBT wyciągają jakieś pojedyncze frazy z Pisma Świętego, rzucają nimi w katolików i mówią, że przecież Jezus sam powiedział, tak, że miłujcie się, tak jak ja was umiłowałem. I stawia katolika nagle w sytuacji dziwnej. Co więcej, niektórzy z moich znajomych, zauważyłem, wypowiadają się na Facebooku w ten właśnie sposób, mówiąc, że byli na paradzie, że są przeszczęśliwi, że mogli uczestniczyć w czymś takim pięknym, w takim happeningu pałającym miłością i radością. Tylko że problem jest w tym, że kiedy człowiek zapyta się takiej osoby, która mówi o sobie, że jest katolikiem, która chodzi do kościoła, która w niedzielę razem ze mną i razem z panią redaktor i pozostałymi chrześcijanami, członkami kościoła katolickiego na głos wyznaje credo, czyli mówimy te same słowa, i ona nagle przez moje pytanie uważa, że atakuje ją.
Zwróćmy uwagę, że nikt nie atakuje tych atakujących Kościół. Ktoś by zapytał, a gdzie są skinheadzi?
Dokładnie. Ja jeszcze powiem tak, że oni zarzucają chrześcijanom w Polsce, bo tu już mówmy o szerszej grupie niż tylko Kościół katolicki, że nie jesteśmy wobec nich tolerancyjni, że my oczekujemy akceptacji we wszystkim, co robimy, ale nie możemy zaakceptować ich. I teraz można się w takim razie odnieść do historii chrześcijaństwa i zobaczyć, jak to było za czasów, kiedy pierwsi chrześcijanie spotykali się w katakumbach, żeby uczestniczyć w liturgii. Ja nie pamiętam z historii, żeby jacykolwiek chrześcijanie atakowali Imperium Rzymskie, żeby atakowali publicznie
Żydów,
swoich prześladowców, czy to Żydów, czy po prostu
uczonych w piśmie.
Rzymian, tych, którzy wyznawali różne bóstwa w tamtym czasie, my byśmy nazwali ich poganami, w tamtym czasie chrześcijanie byli poganami dla Rzymian. Nie było takiej sytuacji, że ktoś wychodzi nagle i rozpoczyna jakieś happeningi, atakuje chrześcijanie w taki sposób, jak to robimy my obecnie, katolicy, w sposób pokojowy, przez przykład. To, co też głosił święty Franciszek, mówiąc, żeby iść i ewangelizować, a jak już trzeba, to słowami, czyli przez przykład swój.
No i drodzy Państwo, to nie jest jedyne wydarzenie takie, które ma związek z atakiem, czy z dyskryminacją, czy z atakiem bezpośrednim, bo my już wiele razy mówiliśmy o atakach na księży, na kościoły, podkładanie bomb na Bliskim Wschodzie i nie tylko, i w Afryce. A tu w Polsce akurat ma miejsce taki zbiór wydarzeń takich bardzo niepokojących. Mianowicie bardzo niedawno człowiek wtargnął na mszę, na prawdziwą mszę, tutaj podkreślmy, i czekał właśnie na ten moment, kiedy msza święta jest w takim momencie, gdzie już się dopełnia nabożeństwo, wtargnął na ołtarz i rąbał siekierą właśnie w ten ołtarz, tak? Ludzie byli bardzo oburzeni i wystraszeni na pewno i nie wiadomo, co to miało znaczyć, tak? Dramat w Kościele Trójcy w Rypinie, województwo kujawsko-pomorskie. Tam ludzie odważni obezwładnili mężczyznę, powalili go później. Najpierw ta siekiera połamała się na tym ołtarzu, tak? Tak opisuje jeden z portali. I do kościoła przyjechali oczywiście medycy i policja. Lekarz zdecydował o wysłaniu agresora do szpitala psychiatrycznego. No trudno podawać szczegóły. Człowiek 46-letni. Nie chodzi o to, żeby roztrząsać tę sprawę, ale to jest bardzo, bardzo dziwna sytuacja. Poza tym wiemy jeszcze o księdzu, który został zaatakowany nożem. Kiedy szedł na mszę świętą, został zagadnięty przez mężczyznę, rozmawiał z tym mężczyzną, po czym mężczyzna wbił temu księdzu nóż w plecy. I wiemy już, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu zrobił to, co mógł. Ksiądz Ireneusz Bakalarczyk, który został godzony nożem, jest w stanie stabilnym po operacji i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Bardzo dobrze, że ksiądz nie został zabity w tym czasie, bo różnie mogło być. Mógł dostać w serce. Może taki był zamiar tego człowieka, a może jego zamiarem było po prostu wystraszenie tego księdza i narobienie rozgłosu. Ale bardzo dziwne jest to, że w tak krótkim czasie dzieją się takie tragedie. Dwie, tutaj profanacja. Ja się czasami zastanawiam, czy to nie jest owoc czasami filmu, który został wyprodukowany po to, żeby pokazać księży ze złej strony. Tak, tutaj ksiądz został zaatakowany, ołtarz został też zaatakowany. No już pomijając tę profanację na paradzie równości, być może będziemy musieli mierzyć się z takimi sytuacjami i to jest bardzo smutne, że my zawsze mówiliśmy o innych krajach odległych, przypominaliśmy, tłumaczyliśmy podczas tej audycji słuchaczom, że są takie miejsca, w których są ataki na księży, są ataki na kościoły, nie można odprawiać mszy świętych, są dyskryminacje, są bardzo dziwne sytuacje, a dzisiaj mówimy o naszym państwie i wiem, jak trudno jest mówić o tym. Jeszcze trudniej niż o tym, że coś dzieje się bardzo daleko i tę informację musimy podać, musimy się zanurzyć i postawić w sytuacji tamtych ludzi w tamtym odległym kraju, czy w Afryce, czy w Pakistanie, jak mówiliśmy o Asi Bibi, a tutaj w Polsce tak blisko nas dzieją się takie tragedie. Powiedzmy, że tych dyskryminacji jest bardzo, bardzo dużo. Nawet Ordo Iuris takie przypadki zbiera i później wysyła do ONZ-u po to, żeby przedstawić, zraportować to, co dzieje się też w Polsce, żeby ONZ wiedział, że u nas też jest jakiś procent takich dyskryminacji, takich ataków na chrześcijan, na katolików. Powiedzmy jeszcze o tym, że Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję ustanawiającą 22 sierpnia dniem międzynarodowym upamiętniającym ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie. I z tą inicjatywą wyszła Polska, a poparły ją Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Egipt, Irak, Jordania, Nigeria i Pakistan. I o tym, drodzy Państwo, porozmawiamy sobie jeszcze później po muzyce. Koloseum w studiu Marek Wojdyło, Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Ewa Tylus. Drodzy Państwo, mówiłam o tym, że Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję ustanawiającą 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na religię lub wyznanie. Z tą inicjatywą wyszła Polska, a poparły ją Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Egipt, Irak, Jordania, Nigeria i Pakistan. Tu nie chodzi o to, że my akurat teraz Polacy czujemy się atakowani w naszym kraju, ale właśnie o tym rozmawiamy dzisiaj z Markiem Wojdyłą i powiedzmy, że badania opublikowane w międzynarodowych raportach na temat wolności religijnej, takich jak Amerykańska Komisja do Spraw Międzynarodowej Wolności Religijnej, Centrum Badawcze Pew i Pomoc Kościołowi w Potrzebie, potwierdzają niesłychany wzrost przemocy wobec wierzących praktycznie każdego wyznania na każdym kontynencie, pośród których chrześcijanie doświadczają największych prześladowań i tylko w ciągu ostatnich 5 lat byliśmy świadkami 2 przypadków ludobójstwa. Pierwsze popełnione przez państwo islamskie przeciwko chrześcijanom i mniejszościom religijnym w Iraku i Syrii oraz drugie przeciwko muzułmanom w Birmie. Nie wspominając o coraz częstszych atakach przemocy, jakie mają miejsce w Afryce, głównie przeciwko chrześcijanom. I drodzy Państwo, jest na stronie PKWP wywiad z Markiem Riedenmanem, dyrektorem do spraw publicznych i wolności religijnej PKWP, rozmawiała Maria Lozano. Warto przeczytać o tym, bo Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, służące cierpiącym i prześladowanym chrześcijanom, od ponad 70 lat przyjęło rezolucję z dużym zadowoleniem, uzyskując ją jako pierwszy krok prowadzący do zwrócenia większej powszechnej uwagi na wciąż mało znany dramat prześladowań ze względu na przekonania religijne, zwłaszcza wobec chrześcijan. No i możemy się dowiedzieć z tego wywiadu, od kogo wyszła inicjatywa upamiętnienia ofiar aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie. I tutaj zdradzę oczywiście, że zapoczątkowała ją i poprowadziła Ewelina Ochab, prawnik, autorka i współautorka wielu książek i artykułów poświęconych wolności religijnej. No i wracamy, drodzy Państwo, do naszej polskiej sytuacji, dlatego że jeszcze nie rozwinęliśmy tematu tego księdza, który został zaatakowany nożem we Wrocławiu i jest już po operacji. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Nożownik został schwytany i sytuacja też wtargnięcia do kościoła podczas przyjmowania przez wiernych komunii świętej. Wtedy do świątyni dostał się mężczyzna i w takim stroju komandosa wyciągnął siekierę i z obłędem w oczach prawdopodobnie zaczął rąbać stół mszalny. Nie wiemy wiele na ten temat. Podała to prasa, jeden dziennik. Fakt, cytujemy, napisał tak o tym wydarzeniu. I co możemy powiedzieć o takich nowych dla nas atakach, które są wstrząsające? Marek Wojdyło.
To znaczy, nie wiem, co można powiedzieć o nowych atakach. Jedno, co na pewno trzeba zaznaczyć, że dopiero co niedawno całą Polską wstrząsnął atak, śmiertelny atak na prezydenta Gdańska, również nożownika. I wtedy przez całą Polskę przelały się hasła pod tytułem: trzeba skończyć z mową nienawiści, trzeba ograniczyć w ogóle jakąkolwiek formę nienawiści w sferze publicznej.
Solidarność.
Ja nie widziałem w internecie takich apelów po ataku na księdza we Wrocławiu.
Prawdopodobnie temat zgaśnie bardzo szybko.
Prawdopodobnie. Nie widziałem marszów organizowanych, nie widziałem ludzi ze zniczami. No, wprawdzie wiadomo, ksiądz przeżył, dzięki Bogu, ale mimo wszystko no, nie ma takiego odzewu. Więc z jednej strony widzimy w Polsce taki przejaw, no nie chcę powiedzieć jeszcze dyskryminacji żadnej, ale patrzymy na pewne wydarzenia świeckie w sposób niemalże kanoniczny, ale nie chcemy spojrzeć na wydarzenia już takie czysto kościelne w ten sam sposób. Czyli chcemy podnieść do rangi świętości osoby świeckie, które giną tragicznie. Potępiamy te akty, ale kiedy pojawi się atak na członka kościoła, czy na element liturgiczny, którym jest stół ofiarny każdego kościoła, no to media, te wielkie media polskie, które krzyczą, że trzeba skończyć z mową nienawiści, w tym momencie milczą. I I to jest dziwne. Być może te dwa ataki, które się wydarzyły w tak krótkim czasie, są takim testem, co teraz się wydarzy. Takie testowanie granicy, okej, teraz się udało, to może troszkę dalej. To może zobaczymy. Nie wiem, jakie są reakcje w tym momencie, jakie konsekwencje poniesie ten człowiek, który rzucił się z nożem na księdza, czy bardzo szybko zostanie uznany jako niepoczytalny i ewentualnie trafi do szpitala psychiatrycznego i na tym się skończy jego historia. Czy ta osoba, która rzuciła się z siekierą na ołtarz, czy już została uznana jako osoba niepoczytalna i również jej temat szybko zgaśnie, nie będzie się tego podejmować. To są takie elementy, takie wydarzenia, które są takim testem reakcji. Jeśli my nie zareagujemy oddolnie, ja tu nie nawołuję nikogo do stania wokół kościołów jako takie patrole pilnujące, kto wchodzi, kto nie wchodzi, bo kościół jest katolicki, czyli powszechny dla wszystkich. Każdy może przyjść do kościoła podczas mszy świętej i w sposób godny tam przebywać. Nawet nie będąc katolikiem, nie jest to zabronione. Ale jeżeli w pewnym sensie nagle otwarcie zaczyna agresywnie się zachowywać wobec ludzi przebywających w kościele, wobec kapłana sprawującego nabożeństwo, no to już jest moment, kiedy my, wierni, powinniśmy reagować.
I współczuć. Tym ludziom, którzy byli
w kościele. Oczywiście, ale głównie reagować, żeby pokazać przyszłym potencjalnym napastnikom, że nie macie czego tu szukać. Tak? Że wchodzicie do naszego domu, atakujecie naszą rodzinę, a rodziny się broni.
No właśnie, niestety takie wydarzenia jak atak na księdza prawdopodobnie będą krótko komentowane w mediach, ale zwróćmy uwagę na zapalenie się katedry w Notre Dame, tak? Zabytek Europy, wspaniały, okazały, ludzie płakali, leciały specjalne piosenki, ale zwróciłam uwagę na jednego chłopca, który oglądał w metrze telewizję, tak? Telewizję, pokazano tam, że płonie ten kościół i mówi: babciu, zobacz, pali się, kościół się pali. No bo to chyba ważne, że to kościół się pali, tak? Nie zabytek wspaniały, piękny. I od nas mam wrażenie, że bardziej ten zabytek wspaniały, piękny w takim ujęciu laickim był ważniejszy niż to, że to był kościół. To był kościół, miejsce modlitwy. Bardzo ważne, bardzo stary kościół i okazały i wiele w środku było pięknych pamiątek, bardzo ważnych dla nas, ale to był kościół, tak?
Tak, dla wielu Francuzów katedra Notre Dame jest symbolem bardziej historycznym niż religijnym.
No i to pokazuje chyba, jak zmieniła się Europa, jak my się zmieniliśmy jako ludzie, też jako Polacy, skoro obojętnie przyjmujemy czasami takie profanacje i takie rzeczy, które się dzieją w Polsce, tak, na naszej ziemi.
Dodam jeszcze, że jak 2 lata temu byłem w Paryżu, uczestniczyłem w Eucharystii właśnie w katedrze Notre Dame i w pewnym momencie czułem się jako obiekt tego muzeum, jak to nazywają Francuzi, bo wokół nas chodzili normalnie ludzie zwiedzając katedrę.
Fotografując na pewno.
Tak, tak. I ja po prostu czułem się jak zabytek tam będący, czyli turysta wchodzi i może zobaczyć, a tu są piękne zabytki, piękne obrazy, piękne witraże. O, a tutaj mamy też ludzi, którzy tak wyglądały właśnie użytkowanie tego zabytku, tak, tego muzeum.
Drodzy Państwo, my tutaj prowadzący audycję Koloseum czekamy, co będzie dalej ze sprawą nożownika, który zaatakował księdza idącego na mszę świętą. Czekamy, co będzie z człowiekiem, który wtargnął z siekierą na mszę świętą i rąbał tą siekierą prosto w ołtarz. I co będzie z ludźmi, którzy udawali, że odprawiają mszę świętą w centrum Warszawy na Paradzie Równości, poprzebierani w durszlaki na głowie z logiem Parady Równości, był tęczowy ornat, z tyłu tęcza i tak naprawdę nie mieli prawa tam mówić, że to jest msza święta i nie mogą robić pośmiewiska i jest na to artykuł.
No jako ludzie wiary to oczywiście wszyscy liczymy na ich nawrócenie, na uderzenie się w pierś i powiedzenie, no źle zrobiłem. Nie chcemy tutaj nikogo prześladować za to, że w swojej być może ignorancji, w swojej jakiejś takim zaślepieniu aż do takiego czegoś się dopuścili.
No właśnie, odprawiana była ostatnio msza święta za duszę Emila Barchańskiego, najmłodszej ofiary komunizmu, który został zamordowany. Jego ciało znaleziono w rzece w 1982 roku w Wiśle w Warszawie i msza święta była odprawiana nie tylko za jego duszę, Emila Barchańskiego, ale też za nawrócenie sprawców. To takie dziwne, że nagle no, to chcemy dowiedzieć się, kim on był. Śledztwo nie wykazało, kim byli sprawcy, czy jeden sprawca, czy kilku sprawców, którzy zabili Emila Barchańskiego, ale jednak modlimy się za to, żeby sprawcy się w końcu nawrócili. I drodzy Państwo, tym akcentem kończymy naszą audycję. Jeszcze tylko zaproszenie i pozdrowienia od ojca Jeana Dédier, który tutaj w Polsce gości i jest z Nairobi. W Kenii jest taki projekt Wolni, Niewolni i też teraz się w Polsce bardzo uwidocznił. Pokazujemy, że niewolnictwo to jest ogromny problem całego świata. I 23 czerwca w Licheniu będą spotkania podczas mszy świętej. Swoje świadectwo będzie głosił ojciec Jean Dédier, który też sam był porwany, był ofiarą porwania dwukrotną i udało mu się uciec stamtąd.
Ja jeszcze dodam, że ta akcja Wolni, Niewolni jest wspierana przez Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
I dlatego o tym dziś mówimy.
Tak jest. Wszystkie osoby, które chciałyby coś więcej dowiedzieć się na temat tego wielkiego dzieła, zapraszam na stronę naszą internetową www.pkwp.org, gdzie można dowiedzieć się, na czym to polega, jak można wesprzeć tą akcję oraz za kogo się modlić.
Marek Wojdyło z Pomoc Kościołowi w Potrzebie był gościem Koloseum, prowadziła Ewa Tylus, realizował Jan Dudziński. Z pozdrowieniami i do usłyszenia.
Do usłyszenia.